Telefon od Wielickiego. Zapasy z K2. 1996. Telefon od Krzysztofa Wielickiego mocno łechce próżność Piotra Pustelnika. Wielicki, walcząc o zaszczytny tytuł drugiego po kukuczce Polaka, zdobywcy korony Himalajów i Karakorum, ma przed sobą tylko dwa wyzwania. Tylko lub aż. Bo jednym z niezdobytych szczytów jest K2. W połowie lat 80. przypada tragiczny 1986 rok, gdy na stokach K2 zginęło 13 wspinaczy. Rok 1995 zabrał aż 7. Piotr ma świadomość, że góra jest wymagająca, a największe wspinaczkowe trudności pojawiają się tam powyżej 8000 metrów. Jeszcze lepiej zdaje sobie sprawę z tego, że na K2 śmierć spotyka się najczęściej podczas zejścia, z sukcesem pozornie w kieszeni. Byłem podbudowany Everestem, który dodał mi pewności siebie, ale miałem świadomość, że na K2 okna pogodowe są krótkie. Monsun czasami trafia, czasami nie trafia w porę roku. Jest dużo niewiadomych. No i trzeba sporo pieniędzy. Jedyne, na co się cieszyłem, to poznanie nowego kawałka świata. Moi koledzy mówili: słuchaj, wylądujemy w Islamabadzie, potem musimy przejechać przez cały Pakistan, potem przez pół prowincji chińskiej, dalej 5 czy 6 dni doliną Shaksgan, 3 tygodnie non-stop w drodze. Ale mnie to się podobało. Droga do bazy to było przeżycie. Mijaliśmy wysokie przełęcze, osuwiska ziemi, objazdy, ryzykowne, eksponowane drogi i oczywiście nieprawdopodobną dolinę Shaksgan. Widać stamtąd 4 8000-niki. Gasherbrum pierwszy i drugi, K2 i Broad Peak. Do tej pory znane mi od drugiej pakistańskiej strony. Nie mogłem ich rozpoznać. Tak samo z K2 wystrzeliło takie wielkie, robiło kolosalne wrażenie. Nim jednak Piotr będzie mógł ruszyć w góry, czeka go ciężka i żmudna robota. Po blisko tygodniowej podróży na wielbłądach wyprawa dociera do bazy chińskiej, 3800 metrów nad poziomem morza. Kolejny ruch to trwający 2,5 dnia transport sprzętu w góry. A jest co nosić, ponad tona wyposażenia. Żmudna praca i skomplikowana logistyka odbierają Piotrowi spokój ducha. Ciągnie się to o wiele za długo. W połączeniu z akcją górską wyprawa trwa ponad 3 miesiące. Mieliśmy już 3 obozy, brakowało 4. Założyli go Rosjanie w czasie pierwszego ataku szczytowego, zresztą nieudanego. Rosjanie nas dogonili i przegonili. Założyli obóz 4. i zeszli. Nie było pogody do ataku. W obozie 4. zostały ich namioty. Krzysiek z Włochami wynieśli własny namiot. My z Ryśkiem, bo okazało się, że będziemy wspinać się razem, skorzystaliśmy z namiotu Rosjan. Wyszliśmy z 4 na wierzchołek, w 5 osób. Wspinaczka przebiegała powoli i w pewnym momencie, gdy już skręciliśmy z grzędy i weszliśmy na podszczytowy kuluar, zrobiło się dość późno. Było około 2 po południu. Za późno. Do zejścia miałem sporo. Poniżej był przejściowy obóz, który należał do Rosjan. Stał tam namiot, a w nim trochę leków, jedzenia, picia. Obóz drugi był na wysokości 6200 metrów. Wielka, wykopana przez Rosjan pieczara śnieżna. Zaczęliśmy do niego schodzić. Marko słabł. Wskoczyłem do namiotu Rosjan, wyciągnąłem stamtąd zastrzyki. Przez radio ustaliliśmy z rosyjską lekarką, co można zaaplikować i w jaki sposób. Podałem mu deksametazon i kofeinę w zastrzykach. Trochę go to podbudowało, ale było wiadomo, że do obozu drugiego nie dojdzie szybko. Krzysiek powiedział: leć do 2, Rosjanie mają tlen. Marek Rożniecki tak wspomina akcję ratowniczą. Dopadamy Marka. Boże, jak on wygląda. Jedyne, co jest mi w stanie powiedzieć, to to, że chyba już wie, jak jest po tamtej stronie. Obiecuje złote góry, aby go tylko uratować. Doprowadzamy go do namiotu, wsuwamy w śpiwór i rozpoczynam intensywne leczenie. Włoch rano ma się lepiej. Można mu oznaczyć ciśnienie, a jego tętno i oddech przyjmują jakieś ludzkie wartości. Podczas gdy ratowano Marka, ja zacząłem wędrówkę do góry. Śpieszyłem się, żeby zdążyć przed upływem 2 dni. Pogoda dotąd nie najlepsza poprawiła się. W nagrodę Bóg dał nam ładny dzień. Dotarliśmy do miejsca, gdzie już było łatwiej i na 6 czy 7 godzin zapanowała absolutna lampa. Było niemal bezwietrznie. Do tego stopnia, że jakieś 50 metrów pod wierzchołkiem zrobiłem herbatę. Część zostawiliśmy dla idących za nami Rosjan, którzy widząc maszynkę do gotowania i napar, mieli oczy jak spotki. Stanęliśmy na wierzchołku i się uściskaliśmy. Był 14 lipca 1996 roku. Ów piknik wyglądał zupełnie inaczej z perspektywy lekarza wyprawy. Ludzie, zabijcie mnie, niech się nie męczę. Drugi raz są gdzieś tam, grubo powyżej 8000 metrów i zamiast iść jak najszybciej, kontemplują sobie widoki. Wręcz nieprzytomni z nerwów, czekamy z Krzysztofem na wiadomość. Na szczycie jeden z Rosjan, Igor, wpadł w dziwny stan psychiczny. Mówił, co ja tu robię, po co ja tu jestem, o co tu chodzi. Mógł mieć już obrzęk mózgu. Cóż, ruszyliśmy w dół. O 6 wieczorem byliśmy z powrotem w 4. Czekaliśmy na Rosjan. O północy zszedł pierwszy, potem drugi. Dość długo im to wszystko zajęło, bo z Igorem coś było nie tak. Carlos Buller szedł przedostatni. I gdy Igor w pewnym momencie zawrócił do góry, ten ostatnim wysiłkiem usiłował go złapać za nogę, ale Igor się wyrwał i zaczął się wspinać. Powiedział, że nie będzie schodził, że idzie biwakować do szczeliny. To były jego ostatnie słowa.